Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24, specjalista, dziennikarz właśnie specjalizujący się w tematach energetycznych, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Prezes jednej z największych operatorów sieci energetycznych w Europie, dr Leonard Birnbaum, ostrzegł w zeszłym tygodniu, że kryzys energetyczny w Europie jeszcze się nie skończył. No właśnie, czego możemy spodziewać się przed najbliższym sezonem grzewczym i w ogóle, czy najbliższe lata to perspektywa drożyzn w energetyce?
To jest prawda, że kryzys energetyczny się jeszcze nie skończył. To byłoby trochę zbyt szybkie, jeżeli chodzi o zastąpienie surowców rosyjskich nośnikami energii z innych stron. Natomiast przeszliśmy przez jedną z krytycznych takich płaszczyzn, jeżeli chodzi o rozwój tej sytuacji. Udało nam się przetrwać zimę 2022-2023. Wyciągnięto trochę wniosków, jeżeli chodzi o możliwości kształtowania nowych łańcuchów dostaw, jeśli chodzi o surowce nierosyjskie. Zbudowano też infrastrukturę, taką jak niemieckie terminale LNG. Natomiast to wszystko jest trochę jeszcze wciąż za mało, bo nam w ciągu ostatnich miesięcy przede wszystkim pomogła pogoda. Pomogło nam to, że zima była bardzo łagodna. Pomogło nam to, że przemysł ograniczył gwałtownie zużycie w gazu, który był tym kluczowym surowcem w ciągu ostatnich miesięcy i dzięki temu udało się bez większych problemów, bo oczywiście problemy były i to bardzo kosztowne, bo one nas w sumie kosztowały prawie 900 miliardów euro, licząc od teraz do w początku kryzysu, no to jednak udało nam się bez gwałtownych na przykład zaburzeń, jeżeli chodzi o dostawy nośników energii, przejść przez tą zimę. Zobaczymy, co będzie w zimie 2023-2024. Na razie mamy dosyć optymistyczne sygnały z rynku, mamy ustabilizowaną cenę gazu, mamy drogą, ale jednak stabilną ropę, której cena jest podbijana de facto decyzjami politycznymi OPEC. To też wskazuje na to, że łańcuchy się ustabilizowały i po prostu trzeba dołożyć dodatkowy czynnik, jeżeli chodzi o fluktuację ceny tego surowca. Mamy też jeszcze cały czas determinację po stronie Europejczyków, żeby szukać surowców nierosyjskich. Tutaj w dużej mierze za to odpowiada biznes, który się po prostu sparzył na relacjach z Rosją. Natomiast dużo tutaj zależy właśnie od wspomnianej wcześniej pogody. Od tego, jakie temperatury będziemy notować w ciągu ostatnich miesięcy. Od tego, jak długa i dotkliwa będzie zima.
I do tej temperatury jeszcze wrócimy na zakończenie naszej rozmowy, bo dopytam o te rekordy, które padły, jeżeli chodzi właśnie o miniony już miesiąc lipiec, ale jeszcze na moment zostańmy przy temacie energetycznym. Przemysław Koperski, poseł Lewicy, wzywa do budowy nowych kopalni węgla. Czy to w ogóle ma sens i dlaczego?
To nie ma sensu, zwłaszcza w Polsce, w kraju, który z węgla będzie już w zasadzie dynamicznie wychodził i to widzimy na przykład po naszym wydobyciu, po skali w przemysłu górniczego, po tym ile osób ten przemysł zatrudnia, po tym jak wielkie trudności stoją przed tą branżą. Warto tutaj przypomnieć, że wydobycie i sprzedaż polskiego węgla spadły w 2023 roku do historycznie niskich poziomów. To ma związek z tym, że nad Wisłę dotarły bardzo duże ilości węgla importowanego, węgla z krajów takich jak Australia, jak Kolumbia, jak RPA. I ten surowiec jest po pierwsze lepszej jakości, po drugie jest, jak się okazuje, atrakcyjny ekonomicznie. No i warto też sięgnąć pamięcią do czasów przed 2022 rokiem, czyli przed kryzysem węglowym. Wtedy też do Polski docierały bardzo duże ilości węgla rosyjskiego. To ten import się nie wziął znikąd, ten import się wziął po prostu stąd, że nasze kopalnie były niewydajne, niewydolne i sprzedawały surowiec, który nie był w stanie konkurować nawet na rynku krajowym. To znaczy mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie polski węgiel przegrywał na rynku, na którym powinien się wspierać rentą geograficzną. Tak jednak nie było. A teraz wypowiedzi, tak jak ta ostatnia wypowiedź posła Lewicy, czy wcześniej zgłaszane wypowiedzi na przykład Donalda Tuska, czy też fakt, że Prawo i Sprawiedliwość zorganizowała swoją konwencję w Turowie jakiś czas temu, to wszystko po prostu jest ukłon polityczny w stronę górników. To są jednak zapowiedzi bez pokrycia. To jest łechtanie po prostu w tej nadziei, że w Polsce uda się nie zmieniać profilu energetycznego i też wydobywczego, jeżeli chodzi o w pozyskiwanie węgla i używanie go, ale to jest nieprawda. My z węglem będziemy bardzo gwałtownie wychodzić i polityczne zaklęcia niewiele tutaj zmienią. No ale można zauważyć, że dekarbonizacja i chęci dekarbonizacji kończą się wtedy, kiedy trzeba podczas kampanii powiedzieć o tym górnikom. Natomiast no, to jest szczególnie bolesne w przypadku polityków lewicy, którzy bardzo mocno jakby promują w kwestię związaną z ochroną klimatu, no można się zastanowić, czy to nie jest pewna hipokryzja i odstępstwo od tego, co lewica ma zapisane w programie.
To jeszcze na moment tylko spójrzmy w kierunku Rosji. No właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kryzys energetyczny, ale też o te sankcje już pół roku temu Unia Europejska nałożyła na Bruksela, nałożyła ten limit cenowy na ropę z Rosji. Okazuje się, że jednak Kreml jakoś sobie z tym poradził. Między innymi była głośna taka sprawa tego portu na drugim końcu świata, który ma przynosić Rosji fortunę. Czy faktycznie jest tak, że trochę Zachód dał się ograć Putinowi?
Myślę, że na razie jest za wcześnie, żeby powiedzieć, czy daliśmy się ograć Putinowi. Sądzę, że rosyjska gospodarka pokazuje raczej coś odmiennego, bo w piątek na giełdzie w Moskwie jeden dolar był warty 100 rubli. I to jest coś, co wskazuje, jak słaba jest rosyjska waluta. To są historycznie niskie poziomy. I to jest efekt oczywiście działania sankcji. Warto zaznaczyć, że to wszystko dzieje się w momencie, w którym Rosja cały czas twierdzi, że zwiększa eksport ropy i ta ropa jest też na rynkach światowych bardzo droga. Natomiast fakt, że to sytuacja ekonomiczna Federacji Rosyjskiej wygląda tak, a nie inaczej, to jest efekt między innymi tego, że Rosjanie sprzedają ropę praktycznie po kosztach wydobycia. Tam jest bardzo mało zysku. A warto zaznaczyć, że to właśnie sprzedaż ropy i gazu była dla Rosjan źródłem dostaw twardej zachodniej waluty. Więc rosyjska gospodarka, która jest odsączana od dewiz, no chyli się powoli ku upadkowi. Oczywiście to nie jest tak, że Rosja upada w ciągu kilkunastu miesięcy, jeżeli chodzi o ekonomię, no bo jednak to mówimy o kraju, który jest potężnym eksporterem i w część tych połączeń eksportowych udaje mu się ocalić. Natomiast ciosy, które zadają w zachodnie sankcje, są dosyć dobrze widoczne i też warto podkreślić, że na danych rosyjskich w tym momencie czasami no, nie warto się opierać, bo takie wyliczenia jak właśnie wskaźniki walutowe z giełdy w Moskwie, oczywiście one są w miarę miarodajne, natomiast jeżeli spojrzymy na to, jak na przykład Rosjanie raportują na temat swojego przemysłu, tutaj można mieć wątpliwości co do prawdziwości tych informacji. Tutaj warto przywołać sytuację sprzed kilku tygodni, kiedy to Rosjanie zaczęli przedstawiać dane za pierwszy kwartał w 2023 roku, dane przemysłowe pokazujące pewien wzrost, tymczasem dane emisyjne pokazujące emisje z przemysłu rosyjskiego sugerowały istotny spadek produkcji przemysłowej w Rosji. Ja bym się tutaj bardziej opierał na danych emisyjnych, bo one są zbierane międzynarodowo i pokazują w miarę wiarygodnie, jak przemysł funkcjonuje, a Rosjanie myślę, że mogą trochę zaciemniać ten obraz, jeżeli chodzi o kondycję własnej gospodarki.
To już na zakończenie obiecany temat związany z temperaturami. W lipiec tego roku przeszedł do historii. No, mieliśmy pobicie tego rekordu w wyniku z 2019 roku. Mieliśmy ogromne pożary w Grecji, teraz przez Hiszpanię przytacza się kolejna fala upałów. Moglibyśmy jeszcze sporo tak wymieniać, ale czy to jest powód do zmartwień, czy raczej powinniśmy to bagatelizować, bo cały czas trwa ogromna dyskusja?
Jest oczywiście powód do zmartwień, bo mamy tutaj do czynienia ze wzrostem intensywności gwałtownych zjawisk pogodowych. Te pożary, czy też ulewy, które widzimy na przykład na Słowenii, czy w susze, które dotykają na przykład Polski, to są zjawiska, które potęgowane są w zachodzącą obecnie zmianą klimatu, której miarą jest fakt, że lipiec 2023 roku był najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów i te rekordy raczej będą jeszcze bite. Więc mamy tutaj do czynienia z naprawdę niepokojącą sytuacją. Ta dyskusja, o której pani redaktor wspomniała, ona trwa, ale głównie na takich miejscach jak X, czyli dawny Twitter, bo w nauce w tej dyskusji już nie ma, to znaczy naukowcy jasno ustalili, co się dzieje z naszym klimatem i kto jest za to odpowiedzialny i co możemy z tym zrobić. I też zarysowano pewne scenariusze pokazujące, co się stanie, jeżeli z tym nic nie zrobimy. I to będzie przede wszystkim uderzenie w naszą gospodarkę. To będą zjawiska pogodowe, które będą na przykład niszczyły łańcuchy dostaw żywności. No i oczywiście tutaj już zaczynają się poważne problemy, no bo bez żywności nie jesteśmy w stanie funkcjonować, a kiedy jest jej za mało, albo kiedy jest ona bardzo droga i te sytuacje się oczywiście łączą, no to zaczynają się niepokoje społeczne, zaczynają się inne problemy i tego chyba warto byłoby uniknąć.
I podsumowując, ta dyskusja na tej płaszczyźnie naukowej jest zakończona, postawiona kropką. Człowiek ma wpływ na globalne ocieplenie, a też sprawy klimatyczne przekładają się na kwestie gospodarcze.
Tak jest. I tutaj warto podkreślić, że mamy po prostu bardzo dużo dowodów wskazujących na taką, a nie inną wersję, jeżeli chodzi o zmianę klimatu. A tymczasem no, osoby kontestujące, przeciwnicy teorii antropogenicznego globalnego ocieplenia nie mają nawet alternatywnej teorii, żeby wytłumaczyć to, co się dzieje z naszą atmosferą.
I tutaj na razie stawiamy kropkę. Myślę, że do tych tematów będziemy jeszcze powracać na antenie Radia Wnet. Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka 24, ekspert do spraw energetycznych, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.